Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Anny Sewell pod tytułem Czarny Diament. Czyta Katarzyna Tokarczyk. Część pierwsza, rozdział pierwszy, mój pierwszy dom. Pierwszym miejscem, które zapamiętałem, była rozległa wesoła łąka, na której jaśniał staw o czystej wodzie. Pochylało się nad nim kilka cienistych drzew, a sitowie i wodne lilie rosły w tym końcu, gdzie było głęboko. Ponad żywopłotem z jednej strony widać było orne pole, a z drugiej nad barierą zagradzającą wejście dom naszego właściciela, stojący na skraju gościńca. W górze na łące założono plantację jodeł, a w dole, pod nawisłym stromym brzegiem, płynął strumień. Kiedy byłem mały, karmiłem się mlekiem matki. Nie mogłem jeszcze jeść trawy. Przez cały dzień biegałem u boku matki, a nocą leżałem tuż obok niej. Gdy było gorąco, stawaliśmy na brzegu stawu w cieniu drzew, a kiedy było zimno, korzystaliśmy z ciepłej, miłej szopy w pobliżu plantacji jodeł. Gdy byłem już na tyle duży, żeby żywić się trawą, moja matka znowu zaczęła chodzić na cały dzień do pracy i wracała dopiero wieczorem. Oprócz mnie na łące było jeszcze 6 młodych źrebaków, starszych ode mnie. Niektóre były tak duże, jak dorosłe konie. Biegałem wraz z nimi i świetnie się bawiłem. Galopowałyśmy dokoła pola, dopóki nam starczyło siły. Niekiedy nasza zabawa stawała się nieokrzesana, bo źrebaki nie tylko lubiły galopować, ale umiały także kąsać, wierzgać i kopać. Pewnego dnia, gdy wierzgałyśmy bez pamięci, moja matka przywołała mnie cichym rżeniem do siebie i powiedziała: chciałabym, żebyś uważnie posłuchał tego, co mam ci do powiedzenia. Źrebaki, które tu z nami mieszkają, to dobre źrebaki, ale są dziećmi koni pociągowych i oczywiście nikt ich nie uczy, jak powinny się zachowywać. Ty jesteś dobrze urodzonym, rasowym źrebakiem. Imię twojego ojca jest świetnie znane w tych stronach, a twój dziadek dwukrotnie zdobył puchar na wyścigach w Newmarket. Twoja babka miała najłagodniejsze usposobienie ze wszystkich znanych mi koni. A jak sądzę, nie widziałeś także nigdy, żebym ja wierzgała czy gryzła. Mam nadzieję, że wyrośniesz na łagodnego i dobrego konia i że nigdy nie nabierzesz złych nawyków. Wykonuj swoją pracę pełen dobrej woli. Podnoś wysoko nogi, kiedy idziesz kłusem i nigdy nie gryź i nie wierzgaj, nawet w zabawie. Stale pamiętam o radach mojej matki. Wiedziałem, że jest mądrą, doświadczoną klaczą, a nasz pan był o niej bardzo dobrego mniemania. Miała na imię księżna, ale on często nazywał ją pieszczotką. Nasz właściciel był dobrym, łagodnym człowiekiem. Żywił nas odpowiednio, zapewniał nam wygodne pomieszczenie i nie szczędził dobrego słowa. Przemawiał do nas tak życzliwie jak do swoich własnych dzieci. Wszyscy byliśmy do niego przywiązani, a moja matka bardzo go kochała. Gdy tylko zobaczyła go przy bramie, rżała z radości i kłusem biegła w jego kierunku. Głaskał ją i klepał, mówiąc przy tym: no i co, stara pieszczocho, jak tam twój mały murzynek? Nazywał mnie tak, bo byłem kruczoczarny. Potem dawał mi kawałek bardzo smacznego chleba. Czasami przynosił też marchew dla mojej matki. Wszystkie konie przychodziły do niego, ale my chyba byliśmy jego ulubieńcami. To moja matka zawsze w dzień targowy woziła go do miasta dwukółką. Był u nas pomocnik Fornala Dick, który czasem przychodził na nasze pastwisko, żeby nazrywać trochę jeżyn z żywopłotu. Kiedy już najadł się, ile wlezie, zaczynało się coś, co nazywał zabawą ze źrebakami. Rzucał w nas kamieniami i patykami, żeby zmusić nas do galopu. Nic sobie z niego nie robiłyśmy, bo zawsze zdążyłyśmy odbiec galopem dalej, ale czasami jakiś kamień trafił, raniąc któreś z nas. Pewnego dnia Dick tak się zabawiał, nie wiedząc, że gospodarz jest na sąsiednim polu. On zaś stał tam, obserwując, co się dzieje. Błyskawicznie przeskoczył przez żywopłot, chwycił Dicka za ramię i tak mocno dał mu po uszach, że chłopak aż zawył z bólu i ze zdumienia. Gdy tylko ujrzałyśmy pana, podbiegłyśmy truchtem bliżej, żeby zobaczyć, co się stało. — Ty łobuzie! — powiedział pan. — Ty paskudny chłopaku, żeby tak gonić źrebaki. Nie po raz pierwszy to robisz i nie po raz drugi, ale za to na pewno po raz ostatni. Tutaj masz swoje pieniądze i wracaj do domu. Nie chcę cię więcej widzieć na mojej farmie. I rzeczywiście, nie zobaczyłyśmy już więcej Dicka, a stary Daniel, który doglądał koni, był tak samo łagodny jak nasz pan. Byłyśmy więc pod dobrą opieką. Rozdział drugi. Polowanie. Zanim ukończyłem 2 lata, miało miejsce pewne wydarzenie, którego nigdy nie zapomnę. Było to wczesną wiosną. Nocą złapał przymrozek i lekka mgła wisiała jeszcze nad plantacjami i łąkami. Ja i inne źrebaki pasłyśmy się w niżej położonej części pola, gdy usłyszałyśmy dobiegające z pewnej odległości odgłosy, które brzmiały jak ujadanie psów. Najstarszy ze źrebaków podniósł łeb, nastawił uszy i powiedział: to sfora ogarów! I natychmiast odbiegł truchtem, a za nim reszta źrebaków, na wyżej położoną część pola, skąd mogłyśmy wyjrzeć ponad żywopłotem i zobaczyć inne pola poza nim. Moja matka i stary wierzchowiec naszego pana także tam stali i zdawali się wiedzieć wszystko o tym, co się dzieje. Natrafiły na zająca, powiedziała mama. A jeśli pójdą tędy, obejrzymy sobie polowanie. Wkrótce psy wdarły się na pole młodej pszenicy tuż obok nas. Nigdy dotąd nie słyszałem tak straszliwego hałasu. Nie było to szczekania, ani skowyt, ani skamlanie, tylko powtarzane bez żadnej przerwy na całe gardło jo, jo, o, o, jo, o, o. Za sforą podążała spora grupa jeźdźców na koniach, niektórzy z nich w zielonych żakietach, a wszyscy galopowali tak szybko, jak tylko się dało. Stary koń wierzchowy parskał i patrzył za nimi tęsknie, a my, młode źrebaki, miałyśmy także ochotę pogalopować razem z tamtymi. Oni jednak znajdowali się już na niżej położonych polach. Wydawało się, że tutaj się zatrzymali. Psy przestały szczekać i biegały w różnych kierunkach z nosami tuż przy ziemi. Zgubiły trop, powiedział stary wierzchowiec. Może temu zającowi uda się wyjść cało. Któremu zającowi? Zapytałem. Och, nie wiem któremu. Całkiem prawdopodobne, że to jeden z naszych własnych zajęcy ze szkółki leśnej. Każdy zając, na którego natrafią, jest dla nich równie dobry, dla psów i dla ludzi, byleby mogli za nim gonić. Nie trwało to długo, a sfora znowu zaczęła swoje jo, jo, o, o i wszystkie psy wypadły pędem, kierując się prosto na naszą łąkę w tej części, gdzie pod żywopłotem i wysokim nawisłym brzegiem płynął strumień. Teraz zobaczymy zająca, powiedziała moja matka. I właśnie w tej chwili oszalały ze strachu szarak przemknął obok, kierując się w stronę jodłowego zagajnika. Za nim nadbiegły psy. Jednym susem przesadziły strugę, wdarły się na brzeg i rzuciły się pędem przez pole. Za nimi gnali myśliwi. 6 czy 8 jeźdźców przeskoczyło gładko strumień tuż za psami. Zając próbował przedostać się przez żywopłot, ten jednak okazał się za gęsty. Skręcił więc ostro, żeby wydostać się na drogę, ale było za późno. Psy już go dopadły z dzikim ujadaniem. Usłyszeliśmy tylko krótki pisk i to był koniec. Jeden z myśliwych podjechał i pejczem odpędził psy, które mogłyby rozszarpać zająca na kawałki. Uniósł go za łapy, poszarpanego i krwawiącego, i wszyscy dżentelmeni wyglądali na bardzo zadowolonych. Byłem tak zaskoczony tym wszystkim, że nie zwróciłem uwagi na przeraźliwy kwik, który doszedł nas z drugiej strony, ani na to, co się dzieje nad strumieniem. A kiedy zwróciłem głowę w tamtą stronę, ujrzałem smutny widok. Jeden ze wspaniałych koni usiłował właśnie się podnieść i wydostać z wody, z której wyszedł już jego jeździec, mokry i ubłocony. Drugi koń, Kary, zapewne ten, który przed chwilą wydał ów bolesny kwik, leżał nieruchomo na trawie. A nieco dalej, równie nieruchomo, leżał młody mężczyzna, który z niego spadł. Skręcił sobie kark, powiedziała moja matka. I dobrze mu tak, powiedział jeden ze źrebaków. Pomyślałem to samo, ale moja mama była innego zdania. O nie, powiedziała. Nie wolno wam tak mówić. Jednakże chociaż jestem starą klaczą i wiele widziałam i słyszałam, nigdy nie mogłam pojąć, dlaczego ludzie mają takie zamiłowanie do tego sportu. Często doznają obrażeń, często marnują dobre konie albo niszczą uprawne pola, a wszystko to dla zająca, lisa albo jelenia, które mogliby łatwo zdobyć w inny sposób. Ale jesteśmy tylko końmi i nie możemy tego zrozumieć. Podczas kiedy moja matka to mówiła, nadal wszyscy przyglądaliśmy się temu, co się działo. Wielu jeźdźców zbliżyło się do młodego człowieka, ale mój pan, który przedtem także tylko się przyglądał, był przy nim pierwszy i próbował go podnieść. Głowa młodzieńca opadła do tyłu, a jego ramiona zwisły bezwładnie. Wszyscy byli teraz bardzo poważni. Zapadła cisza. Nawet psy uspokoiły się, jakby czując, że stało się coś złego. Jeźdźca zaniesiono do dworu. Dowiedziałem się później, że był to młody Jerzy Gordon, jedyny syn bogatego ziemianina, przystojny, wysoki chłopak, chluba rodziny. Teraz zaczęto się rozjeżdżać w różnych kierunkach, po doktora, po weterynarza, a ktoś z pewnością udał się także do dworu dziedzica Gordona, by dać znać o wypadku jego syna. Kiedy przybył weterynarz, pan Bond obmacał dokładnie karego konia leżącego na trawie, a potem potrząsnął głową, mówiąc, że koń ma złamaną nogę. Wtedy ktoś pobiegł do domu naszego gospodarza i wrócił ze strzelbą. Rozległ się głośny huk, a potem wszystko ucichło. Kary koń nie poruszył się więcej. Matka wyglądała na bardzo strapioną. Powiedziała, że znała tego konia od wielu lat i że nazywał się Rob Roy. Był dobrym, śmiałym koniem i nie miał żadnych złych nawyków. Po tym wypadku matka nigdy więcej nie chciała iść na tamtą część pola. Nie minęło wiele dni, gdy usłyszeliśmy bicie dzwonu, które długo nie ucichało. Gdy wyjrzeliśmy ponad ogrodzenie, zobaczyliśmy długi, dziwny, czarny powóz przykryty czarnym suknem. Ciągnęły go czarne konie. Za nim jechał drugi powóz i trzeci i wiele innych, wszystkie w czerni. Dzwon zaś nie przestawał bić. To młodego Gordona wieziono na cmentarz, aby go pochować. Nigdy już nie miał wsiąść na konia. Co zrobiono z Rob Royem, nigdy się nie dowiedziałem. A wszystko to się stało przez jednego zająca. Rozdział trzeci. Jak mnie okiełznano i ujeżdżono. Zaczynałem wyrastać na ładnego konia. Moja sierść stała się gładka i miękka. Była teraz lśniąco czarna. Miałem jedną nogę białą oraz ładną białą gwiazdę na czole. Uważano mnie za pięknego konia. Mój właściciel nie chciał mnie sprzedawać, dopóki nie skończę 4 lat. Mówił, że chłopcy nie powinni pracować tak jak mężczyźni, a źrebaki jak konie, dopóki całkowicie nie dorosną. Kiedy miałem już 4 lata, przyszedł mnie obejrzeć obywatel ziemski pan Gordon, który chciał mieć karego konia. Zbadał moje oczy, pysk i nogi, obmacał je dokładnie od góry do dołu, a potem musiałem przed nim iść stępa, kłusować i galopować. Chyba mu się podobałem, ale rzekł tylko, kiedy zostanie okiełznany i dobrze ujeżdżony, będzie się nadawał. Mój pan powiedział, że sam to będzie robił, bo nie chce, żeby mnie ktoś przestraszył czy sprawił mi ból. I nie tracąc czasu, zaczął mnie kiełznać już następnego dnia. Nie każdy wie, co to jest kiełznanie i ujeżdżanie konia, dlatego opowiem o tym bardziej szczegółowo. Oznacza to, że trzeba nauczyć konia nosić siodło, w którym zasiądzie mu na grzbiecie mężczyzna, kobieta lub nawet dziecko. Nauczyć go chodzić tak, jak oni sobie tego życzą, i to chodzić spokojnie. Oprócz tego koń musi nauczyć się nosić uprząż, czyli przyrządy umożliwiające mu ciągnięcie pojazdu, a woźnicy kierowanie koniem. Uprząż składa się z części ciągnących, czyli z napierśnika w szorze oraz z pasów rzemiennych albo postronków, z części wstrzymujących jak naszelnik, natylnik lub podogonie, z części łączących na grzbietnik i podpinka i wreszcie z kierujących, do których zalicza się lejce, cugle, uzdę lub uździenice z wędzidłem. Trzeba więc przyzwyczaić konia do noszenia tego wszystkiego, a także nauczyć go stać spokojnie, gdy mu się uprząż zakłada. Koń musi następnie przywyknąć, że zaprzęga się go do wozu albo bryczki, które musi ciągnąć, czy idzie stępa, czy kłusem. I do tego, że musi iść szybko lub powoli, tak, jak sobie życzy powożący. Nie wolno mu płoszyć się na widok nieznanej sobie rzeczy, rozmawiać z innymi końmi, gryźć, a nie wierzgać. Koniowi nie wolno mieć własnej woli, powinien tylko spełniać wolę swojego pana, choćby był nie wiem jak zmęczony czy głodny. A najgorsze ze wszystkiego jest to, że kiedy już ma na sobie uprząż, nie może ani podskoczyć z radości, ani położyć się ze zmęczenia. Jednym słowem, ujeżdżanie to poważna sprawa. Oczywiście od dawna byłem przyzwyczajony do kantarka oraz do tego, że spokojnie prowadzono mnie po dróżkach i polach, ale teraz miałem nosić uździennicę z wędzidłem i munsztukiem. Mój pan dał mi jak zwykle trochę owsa, potem długo pieścił mnie i przemawiał do mnie, aż wreszcie włożył mi do pyska wędzidło i zamocował uzdę. Jakież to było dokuczliwe! Koń, który nigdy nie miał w pysku wędzidła, nie wyobraża sobie, jakie to przykre. Kawał zimnej, twardej stali o grubości ludzkiego palca wpychają ci w pysk między zęby ponad językiem, a końce wychodzące z kącików warg mocują rzemieniami na głowie i pod szyją, wokół nosa i pod brodą. Także w żaden możliwy sposób nie pozbędziesz się tego twardego paskudztwa. To niegodziwe. Tak, niegodziwe. A przynajmniej ja tak myślałem. Wiedziałem jednak, że moja matka zawsze nosiła uździennicę z wędzidłem, gdy wyjeżdżała, i że wszystkie konie je noszą, gdy tylko dorosną. Tak więc trochę przy pomocy smacznego owsa, trochę z pomocą głaskania, miłych słówek i łagodnego postępowania mojego pana nakłoniono mnie do noszenia uzdy z wędzidłem. Następnie założono mi siodło, ale to nie było ani w połowie tak przykre. Mój pan nałożył mi je na grzbiet bardzo delikatnie, podczas gdy poczciwy Daniel przytrzymywał mi głowę. Potem, przez cały czas poklepując mnie i przemawiając do mnie, pan kazał mi zamocować pod brzuchem popręg. Później znowu dostałem trochę owsa i pan oprowadzał mnie przez jakiś czas. Tak, postępował codziennie, aż zacząłem wyczekiwać na owies i na siodło. W końcu pewnego ranka pan dosiadł mnie i poprowadził wokół pastwiska po miękkiej murawie. Było to dziwne uczucie, ale muszę przyznać, że poniekąd byłem dumny, iż niosę na grzbiecie mojego pana. A ponieważ od tej pory dosiadał mnie po trochu codziennie, wkrótce przyzwyczaiłem się i do tego. Następna niemiła sprawa to podkuwanie. Do noszenia żelaznych podków także z początku trudno było przywyknąć. Mój pan poszedł ze mną do kuźni dopilnować, żebym się nie bał i żeby mi nie zrobiono krzywdy. Kowal po kolei brał w ręce moje nogi i odcinał kawałek kopyta. To nie bolało, więc spokojnie stałem na trzech nogach, dopóki nie skończył. Potem wziął kawałek żelaza w kształcie mojego kopyta, wyklepał go i przymocował podkowę do każdego kopyta z pomocą kilku gwoździ, tak żeby dobrze się trzymała. Nogi wydawały mi się ciężkie i sztywne, ale z czasem i do tego przywykłem. Teraz, kiedy doszliśmy już tak daleko, mój pan zaczął przyzwyczajać mnie do chodzenia w zaprzęgu. Okazało się, że było jeszcze więcej rzeczy do zakładania. Najpierw na samą szyję sztywne, ciężkie chomonto i uzda wyjazdowa z dużymi bocznymi okularami, zwanymi czasem zaślepkami. I rzeczywiście były to zaślepki, bo nie widziałem nic ani z prawej, ani z lewej strony, tylko to, co miałem przed sobą. Dalej było jeszcze małe siodełko z obrzydliwym, sztywnym rzemieniem, które wsuwano mi pod sam ogon. Było to właśnie tak zwane podogonie. Nie znosiłem tego. Żeby dzielono mi mój ogon na dwie części i przesuwano przez strzemiączko takiego rzemienia, było to niemal tak samo okropne jak mundsztuk w pysku. W życiu nie miałem takiej ochoty, żeby wierzgnąć i kopnąć, ale nie mogłem przecież kopnąć mojego dobrego pana. Tak więc z czasem przyzwyczaiłem się do wszystkiego i mogłem wykonywać swoją pracę tak dobrze jak moja matka. Muszę tu koniecznie wspomnieć jeszcze o czymś, co miało związek z moim okiełznaniem, a co, jak uważam, wyszło mi później na korzyść. Mój pan wysłał mnie na 2 tygodnie do sąsiadującego z nami farmera, właściciela łąki, która z jednej strony graniczyła z linią kolejową. Pasły się tutaj owce i krowy i między nie także i mnie wpuszczono. Nigdy nie zapomnę pierwszego pociągu, który tamtędy przejechał. Pasłem się spokojnie w pobliżu płotu, który oddzielał łąkę od torów kolejowych, gdy usłyszałem dziwny odgłos dobiegający z oddali. Zanim zorientowałem się, skąd pochodzi, z pośpiechem i łoskotem, wyrzucając kłęby dymu, przeleciał obok długi, czarny ciąg czegoś niepojętego i zniknął, nim zdążyłem wciągnąć znowu oddech. Odwróciłem się i tak szybko, jak umiałem, pogalopowałem w najdalszy zakątek łąki, gdzie zatrzymałem się, parskając ze zdumienia i strachu. W ciągu dnia przejechało tamtędy wiele innych pociągów, niektóre znacznie wolniej. Te zatrzymywały się na pobliskiej stacji, wydając czasem przeraźliwy pisk i zgrzyt, zanim stanęły. Uważałem, że to straszne, ale krowy pasły się dalej, z całym spokojem, nawet nie podnosząc głów, gdy ten czarny, przerażający stwór nadbiegł, sapiąc, dymiąc i zgrzytając. Przez kilka pierwszych dni nie byłem w stanie paść się spokojnie, ale odkrywszy, że to straszliwe stworzenie nigdy nie wbiega na pole ani nie czyni mi krzywdy, przestałem się nim przejmować. Niebawem, tak jak to czyniły owce i krowy, i ja nie zwracałem już uwagi na przejeżdżające pociągi. Od tej pory widywałem wiele koni, które na widok lub na sam dźwięk parowej lokomotywy stawały się niespokojne i narowiste. Ja sam jednak, dzięki troskliwości mojego dobrego pana, zachowuję się na stacji kolejowej tak spokojnie, jak we własnej stajni. Jeśli ktoś chce właściwie okiełznać i ujeździć konia, powinien tak postępować, jak mój pan ze mną. Później często kazał mi on chodzić w podwójnym zaprzęgu z matką, ponieważ była niezwykle sumienna i mogłem od niej nauczyć się więcej niż od obcego konia. Matka wyjaśniła mi też, że im lepiej będę się zachowywał, tym lepiej będę traktowany i że najmądrzej jest dołożyć wszelkich starań, żeby zadowolić swojego pana. Jednakże, powiedziała, są różnego rodzaju ludzie. Są dobrzy, troskliwi jak nasz właściciel i każdy koń powinien być dumny, że może mu służyć, ale są też źli i okrutni, którzy nigdy nie powinni mieć konia czy psa na własność. Poza tym jest wielu ludzi głupich, próżnych, ciemnych i niedbałych, którzy nigdy nie zadają sobie trudu, żeby myśleć. Ci marnują więcej koni niż inni przez zwykły brak rozsądku. Może nawet sami tego nie chcą, ale mimo wszystko czynią to. Mam nadzieję, że ty dostaniesz się w dobre ręce, chociaż koń nigdy nie wie, kto go kupi albo kto będzie nim powoził. To dla nas sprawa przypadku, ale mimo to powiadam, staraj się pracować jak najlepiej, gdziekolwiek się znajdziesz i dbaj o swoje dobre imię. Rozdział 4. Posiadłość Birtwick Park. W owym czasie zazwyczaj przebywałem w stajni, gdzie codziennie mnie szczotkowano, aż moja sierść lśniła jak skrzydło kruka. Był początek maja, gdy przybył jakiś człowiek od dziedzica Gordona, żeby zabrać mnie do jego posiadłości. Mój pan rzekł: do widzenia, murzynku. Bądź dobrym koniem i staraj się zawsze postępować właściwie. Nie mogłem odpowiedzieć do widzenia, więc tylko wsadziłem mu łeb w dłonie. Pogłaskał mnie łagodnie i tak opuściłem mój pierwszy dom. Ponieważ kilka następnych lat spędziłem u pana Gordona, opowiem może o tej posiadłości. Leżała ona na skraju wsi Birtwick i wchodziło się do niej przez wielką żelazną bramę, przy której stał pierwszy domek dozorcy. Potem biegło się kłusem równą aleją pomiędzy wielkimi starymi drzewami. Był tam jeszcze jeden domek dozorcy i druga brama prowadząca do głównego budynku i do ogrodów. Za nimi znajdował się przydomowy wybieg dla koni, stary sad i stajnie. Były tam pomieszczenia dla wielu koni i powozów. Opiszę jednak tylko stajnię, do której mnie zaprowadzono. Była niezwykle obszerna, z czterema przyzwoitymi przegrodami. Duże, uchylne okno wychodziło na podwórze, czyniąc stajnię przyjemną i pełną powietrza. Pierwsza przegroda była duża, kwadratowa, przedzielona wewnątrz drewnianą barierą. Pozostałe były to zwykłe, wygodne boksy, choć nie tak obszerne. W każdym znajdowały się nisko umieszczone drabinki na siano i niski żłób na zboże. Pomieszczenie takie nazywano otwartym boksem, gdyż umieszczony w nim koń nie był przywiązany, lecz zostawiony luzem, aby mógł robić co chce. To wspaniała rzecz mieć taki otwarty boks. Do takiego właśnie pięknego boksu wprowadził mnie stajenny. Było tu czysto, miło i przewiewnie. Nigdy nie byłem w lepszym boksie niż ten. Boczne ściany nie były zbyt wysokie, tak, że przez żelazną balustradkę u góry widziałem wszystko, co się dzieje obok. Stajenny dał mi trochę bardzo smacznego owsa, poklepał mnie, powiedział coś życzliwie i odszedł. Kiedy podjadłem, rozejrzałem się dokoła. W sąsiedniej przegrodzie stał mały, gruby, myszaty kucyk o gęstej grzywie i puszystym ogonie. Miał bardzo ładną głowę i małe, zuchwałe nozdrza. Przytknąłem łeb do żelaznej balustradki w górnej części mojego boksu i powiedziałem: dzień dobry, jak ci na imię? Kucyk odwrócił się ku mnie, na ile mu pozwalało o głowie, podniósł łeb i rzekł: nazywam się Miłonuszka. Jestem bardzo ładny. Wożę na grzbiecie młode damy, a czasami nawet zabieram na przejażdżkę naszą panią. One mnie bardzo wysoko cenią i Jakub także. Czy będziesz moim sąsiadem przez ścianę w tym boksie? Powiedziałem, że tak. No cóż, rzekł, mam nadzieję, że jesteś łagodnego usposobienia. Nie lubię mieć w sąsiedztwie nikogo, kto gryzie. W tej samej chwili z następnego boksu wychylił się inny koń. Uszy położył po sobie, a jego oczy patrzyły raczej gniewnie. Była to wysoka kasztanowa klacz o długiej, ładnej szyi. Spojrzała na mnie ponad balustradką i rzekła: a więc to ty wyrzuciłeś mnie z mojego boksu? To co najmniej dziwne, żeby taki źrebak jak ty przychodził i wyrzucał damę z jej mieszkania. Bardzo przepraszam, powiedziałem, ale nikogo nie wyrzucałem. Umieścił mnie tutaj człowiek, który mnie przyprowadził, a ja nie miałem nic do powiedzenia. A co do tego, jakobym był źrebakiem, to skończyłem już 4 lata i jestem dorosłym koniem. Nigdy dotąd z nikim się nie sprzeczałem, z żadnym koniem, ani tym bardziej z klaczą. i moim jedynym pragnieniem jest żyć w spokoju. No, zobaczymy, powiedziała. Nie mam najmniejszej ochoty sprzeczać się z takim smarkaczem jak ty. Nie odrzekłem już ani słowa. Po południu, kiedy Klacz wyszła na dwór, Miłonóżka wszystko mi o niej opowiedział.
Sprawa wygląda tak, zaczął. Pokrzywa ma brzydki zwyczaj szczypać i gryźć, dlatego zresztą tak ją nazwano. Kiedy była w otwartym boksie, bardzo często łapała zębami kogo tylko się dało. Pewnego dnia ukąsiła Jakuba w ramię, że aż zaczęło krwawić i od tej pory panna Flora i panna Jessie, które bardzo mnie lubią, boją się wejść do stajni. Przedtem często przychodziły i przynosiły mi różne smakołyki do jedzenia, jabłko, marchewkę albo kawałek chleba, ale od kiedy pokrzywa znalazła się w tym boksie, nie mają już odwagi przyjść, a mnie ich bardzo brakuje. Mam nadzieję, że teraz znowu zaczną przychodzić, skoro nie gryziesz i nie szczypiesz. Powiedziałem mu, że nie szczypię niczego poza trawą, a gryzę tylko siano i owies i nie mogę sobie wyobrazić, jaką przyjemność znajduje w kąsaniu pokrzywa. Nie sądzę, żeby znajdowała w tym przyjemność, rzekł Miłonóżka. To po prostu przykry nawyk. Ona mówi, że nikt nigdy nie był dla niej dobry. Dlaczego więc ma nie gryźć? Rzecz jasna, że to paskudny zwyczaj, ale jestem pewien, o ile to, co mówi, jest prawdą, że obchodzono się z nią niegodziwie, zanim tu trafiła. Jan bardzo się stara, żeby jej dogodzić i Jakub też robi, co może, a nasz pan nigdy nie używa szpicruty, jeśli koń postępuje jak należy. Myślę więc, że tutaj mogłaby się utemperować i stać się dobrym koniem. Ciągnął Miłonóżka z mądrą miną.
Mam już 12 lat, wiele widziałem i powiem ci, że w całej okolicy nie ma lepszego miejsca dla konia niż to.
Jan jest najlepszym stajennym, jaki kiedykolwiek istniał i jest tutaj od 14 lat. Nigdzie też nie uświadczysz milszego chłopca od Jakuba. Jednym słowem, pokrzywa jest sama sobie winna, że nie została w tym boksie. Rozdział 5. Dobry początek. Stangret nazywał się Jan Manley. Wraz z żoną i małym dzieckiem mieszkał w domku nieopodal stajni. Już następnego ranka zajął się mną troskliwie, wyprowadził na podwórze i oporządził. Wyszczotkował mnie tak, że moja sierść stała się miękka i lśniąca. Kiedy wróciłem do boksu, przyszedł popatrzeć na mnie dziedzic. Wyglądał na zadowolonego.
— Janie? — powiedział. — Miałem zamiar rano wypróbować nowego konia, ale muszę załatwić pewną sprawę.
— Dobrze byłoby, żebyś ty go wziął na małą przejażdżkę po śniadaniu.
— Jedź przez Błonia do Highgood i z powrotem koło młyna nad rzeką. Przekonamy się, jak chodzi.
— Dobrze, proszę pana — powiedział Jan.
Po śniadaniu przyszedł i dopasował mi uzdę. Niezwykle starannie popuszczał i zakładał rzemienie, żeby ustawić mój łeb w wygodnej pozycji. Potem przyniósł siodło, które było za wąskie dla mojego grzbietu. Zauważył to natychmiast i poszedł po inne, które pasowało w sam raz. Dosiadł mnie i jechał najpierw powoli, potem truchtem, a potem krótkim galopem. Kiedy znaleźliśmy się na Błoniach, dotknął mnie lekko trzcinką i poszliśmy wspaniałym galopem.
— Ho, ho, chłopcze! — powiedział, zatrzymując mnie. — Mam wrażenie, że spodoba ci się gonitwa za sforą.
Kiedy wracaliśmy przez park, spotkaliśmy przechadzających się państwa Gordon. Zatrzymali się, a Jan zeskoczył z siodła.
— No i cóż, Janie, jak chodzi?
— Pierwszorzędnie, panie dziedzicu — odrzekł Jan. Jest rączy jak jeleń i ma w sobie wspaniałego ducha. Daje się kierować najlżejszym ściągnięciem lejców. Kiedy zjeżdżaliśmy z Błoni, napotkaliśmy jeden z tych podróżnych koczy, obwieszony koszykami, pledami i różnymi rzeczami. Wie pan, ser, że wiele koni nie przejdzie obok takiego kocza spokojnie, a ten tylko dobrze mu się przyjrzał i poszedł naprzód tak spokojnie i miło, jak trzeba. Niedaleko Highgood strzelali do królików. Jakaś strzelba wypaliła tuż obok. Zatrzymał się na moment i spojrzał, ale nie zszedł z drogi ani na krok, ani na lewo, ani na prawo. Trzymałem tylko mocno lejce i nie przyspieszałem go wcale. Moim zdaniem ten koń od małego był dobrze traktowany i nie zaznał strachu.
To doskonale, powiedział dziedzic. Jutro sam go wypróbuję.
Następnego dnia podprowadzono mnie do mojego nowego właściciela. Pamiętałem rady matki mojego dobrego pana i próbowałem robić dokładnie to, czego obecny pan chciał ode mnie. Stwierdziłem, że jest znakomitym jeźdźcem i troszczy się o konia. Kiedy wracaliśmy i pan podjechał pod dom, pani stanęła w drzwiach. I cóż, mój drogi? Spytała. Podoba ci się ten koń?
Jest dokładnie tak, jak mówił Jan, odrzekł pan. Życzyłbym sobie zawsze dosiadać tak sympatycznego stworzenia. Jak go nazwiemy?
Może Heban. Jak ci się to podoba? Powiedziała pani. Jest przecież czarny jak Heban.
Nie, Heban nie.
A może Kos? Tak się nazywał stary koń twojego wuja.
Nie, jest o wiele piękniejszy od tamtego.
To prawda, powiedziała pani. Jest prawdziwą pięknością. Ma taki miły, łagodny pysk i cudowne, rozumne oczy. Co byś powiedział na to, żeby go nazwać Czarny Diament?
Czarny Diament, uśmiechnął się dziedzic. No cóż, dlaczego nie? Myślę, że to dobre imię. Jeśli ci się podoba, możemy go tak nazwać.
Kiedy Jan przyszedł do stajni, zaraz powiedział Jakubowi, że państwo wybrali dla mnie rozsądne i uczciwe angielskie imię, które coś przynajmniej znaczy, nie takie jak jakiś Marengo, Pegas czy Abdullah. Śmiali się obaj, a Jakub powiedział, gdyby to nie za bardzo przypominało o przeszłości, uważam, że powinni go nazwać Rob Roy, bo nie widziałem dwóch koni tak do siebie podobnych.
Nic w tym dziwnego, rzekł Jan. Czy nie wiesz, że staruszka księżna farmera Greya była matką ich obydwu?
Nie słyszałem o tym nigdy dotąd. A więc biedny Rob Roy, zastrzelony podczas tamtego polowania, był moim bratem. Nie dziwiłem się teraz, że moja matka była tak bardzo zmartwiona. Zdawać by się mogło, że konie nie mają żadnych krewnych. W każdym razie nie widują ich już więcej, gdy zostaną sprzedane. Jan był chyba ze mnie bardzo dumny. Szczotkował mnie tak, że moja grzywa i ogon były lśniące i gładkie jak włosy jakiejś damy. Dużo też ze mną rozmawiał. Oczywiście nie rozumiałem wszystkiego, co mówił, ale uczyłem się rozumieć coraz lepiej, co miał na myśli i czego sobie ode mnie życzył. Bardzo go polubiłem. Był bowiem dobry i łagodny. Zdawał się też rozumieć, co koń odczuwa. Kiedy mnie czyścił, uważał na wszystkie miejsca czułe i łaskotliwe, a przy szczotkowaniu łba tak ostrożnie omijał moje oczy, jakby to były jego własne. Nigdy nie okazywał i nie wzbudzał irytacji. Jakub Howard, chłopak stajenny, był także na swój sposób łagodny i miły. Uważałem więc, że nie mogłem lepiej trafić. Był jeszcze jeden człowiek, który pomagał w obejściu, ale niewiele miał do czynienia z pokrzywą i ze mną. W kilka dni po moim przybyciu miałem jechać powozem razem z pokrzywą. Zastanawiałem się, jak będzie się nam razem szło w zaprzęgu. Gdy mnie do niej podprowadzono, położyła uszy po sobie, ale to wszystko. Przykładała się do pracy uczciwie, nie uchylając się od swojego udziału we wspólnym wysiłku. Nie mógłbym sobie życzyć lepszego towarzysza w podwójnym zaprzęgu. Gdy podchodziliśmy pod wzgórze, nie zwolniła tempa, ale przerzuciła swój ciężar na szory i z całych sił ciągnęła naprzód pod górę. Byliśmy jednakowo odważni w podejmowaniu trudu. I Jan częściej musiał nas powściągać niż przyspieszać. Nigdy też nie musiał wobec nas używać bata. Nasze tempo było jednakowe i stwierdziłem, że z łatwością dotrzymuję jej kroku w kłusie, co sprawiało mi przyjemność, a i panu podobało się, kiedy szliśmy tak równo. Janowi także się to podobało. Po dwóch lub trzech takich wspólnych wyjazdach pokrzywa stała się bardziej towarzyska i nawet zaprzyjaźniliśmy się, dzięki czemu poczułem się wreszcie u siebie. Jeśli chodzi o miłonóżkę, szybko staliśmy się wielkimi przyjaciółmi. Ten mały zuch miał tak wesołe i równe usposobienie, że był ulubieńcem wszystkich, a zwłaszcza obydwu panienek, Jessie i Flory, które kłusowały na nim wokół sadu i wymyślały różne zabawy dla niego i dla małego pieska, zwanego Iskrą. Nasz pan miał jeszcze dwa inne konie, które trzymano w drugiej stajni. Pierwszy derecz o krótkich nogach nazywał się Janin i używano go do jazdy wierzchem lub zaprzęgano do wozu z bagażem. Drugi, stary kasztan, niegdyś używany do polowania, nazywał się Sir Oliver. Niezdolny już do pracy, był ulubieńcem dziedzica, który pozwolił mu korzystać z parku jak z wybiegu. Niekiedy zaprzęgano go do lekkiej dwukółki na małą przejażdżkę po majątku. Czasem dosiadała go któraś z młodych panien, kiedy wyjeżdżały konno z ojcem. Był bowiem bardzo łagodny i godzien zaufania, jeśli chodziło o dzieci. Tak samo jak miłonóżka. Z dereszem Janinem, który był silnym, mocno zbudowanym, spokojnym koniem, rozmawialiśmy czasem na padoku, chociaż nie było między nami takiej zażyłości jak między mną a pokrzywą, która stała w tej samej stajni. Rozdział 6. Swoboda. Czułem się całkowicie szczęśliwy na nowym miejscu, a jeśli istniało coś, czego mi brakowało, nie trzeba sądzić, że byłem niezadowolony. Miałem do czynienia z samymi dobrymi ludźmi. Miałem jasną, przewiewną stajnię i najlepszą paszę. Czego więcej mogłem pragnąć? Jakże? Tylko swobody. Przez 3,5 roku mojego życia miałem swobody, ile dusza zapragnie. Ale teraz, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i bez wątpienia rok za rokiem, muszę przebywać w stajni dniem i nocą, chyba że jestem potrzebny. Wtedy zaś muszę być tak ustatkowany i spokojny, jak jakiś stary koń, który przepracował 20 lat. Rzemienie tu, strzemiona tam, wędzidło w pysku i okulary na oczach. Nie, nie skarżę się. Wiem, że musi tak być. Chcę tylko powiedzieć, że dla młodego konia pełnego siły i zapału, przyzwyczajonego do rozległego pola i równiny, gdzie uniósłszy łeb do góry i potrząsając ogonem, może puścić się pełnym galopem, zatoczyć koło i zawrócić po chwili do swoich towarzyszy. Naprawdę niezwykle ciężko jest nie mieć ani odrobiny swobody, nie móc robić tego, na co miałoby się ochotę. Czasami, kiedy mam mniej ruchu niż zwykle, czuję się tak pełen życia i energii, że gdy Jan zabiera mnie, żeby mnie trochę przepędzić, nie mogę, naprawdę nie mogę zachowywać się spokojnie. Niech się dzieje, co chce. Muszę wtedy skakać, tańczyć, stawać dęba i harcować. Zdaję sobie sprawę, że nieraz dobrze go wytrząsłem, zwłaszcza na samym początku. On jednak był zawsze niezwykle cierpliwy. Spokojnie, spokojnie, koniku, mówił, poczekaj trochę, zaraz rozpędzimy się na całego i przestaną cię świerzbić nogi. I jak tylko wydostaliśmy się poza wieś, pozwalał mi biec rączym kłusem przez kilka dobrych mil. Wracałem rześki jak przedtem, uwolniony jednak.